Dobrze, proszę Państwa, część ostatnia, która troszkę wyjdzie dłuższa i potem jak będą jakieś pytania, to spróbujemy odpowiadać na nie, czy wspólnie się zastanowić. Ja zacząłem już mówić o kwestii grzechu pierworodnego wcześniej, później powiedzieliśmy sobie o grzechu anioła ciemności, o grzechu, o dramacie wolności człowieka. Teraz chciałbym, żebyśmy wrócili jeszcze do grzechu pierworodnego. Można by zadać pytanie, czym był stan człowieka przed grzechem pierwszych rodziców? Ten tekst soborowy już nam dał odpowiedź na to. Teologia powie, że człowiek został stworzony w stanie łaski przymierza, które zostało złamane. I stan pierwotny człowieka Kościół nazywa pierwotną świętością i sprawiedliwością. Adam był wolny od jakiejkolwiek pożądliwości. Cechowała go prawość. To jest najlepsze chyba określenie. I tam, gdzie dziś spotykamy taką postawę pewnej prawości, czystości, to myślę, że trochę możemy mieć przedsmak tego, czym ten stan mógł być. Mówiąc dzisiaj o takim stanie człowieka, mamy na myśli obdarowanie człowieka łaską przed grzechem. Czyli stan, którego Bóg pragnie dla stwarzanego przez siebie człowieka i którego urzeczywistnieniu się w każdym człowieku przeszkadza grzech. Czyli ten świadomy i wolny wybór przeciw Bogu. Biblia mówi, że stan człowieka zmienił lub raczej zmienia się za sprawą samego człowieka i jego świadomej decyzji. Że to jest konsekwencja pewnych wyborów. Możemy odróżnić to, co było przed i po grzechu, ale nie historycznie, to znaczy, żebyśmy sobie to nie umiejscowiali tego na jakiejś osi czasu, ale bardziej etiologicznie. Ma to na celu wyjaśnienie tego, co się teraz dzieje z człowiekiem, że mianowicie człowiek nie osiąga tego, czego w istocie pragnie. Albo inaczej, że rozmija się ze swoim powołaniem i w tym sensie rozmija się z sobą samym. Tutaj z pomocą nam przychodzi chociażby określenie grzechu, które znajdujemy w Nowym Testamencie. Hamartia można rozumieć także, czy tłumaczyć także jako chybianie celu, niezwykła intuicja. Czyli grzech jest chybianiem celu. Człowiek nie trafia w cel, człowiek nie trafia w Pana Boga. Czyli rozmija się ze swoim powołaniem, ze sobą samym. Początek tego nieszczęścia i jego skutki to jest oczywiście opis grzechu pierworodnego, który znajdujemy chociażby w Księdze Rodzaju w 3 rozdziale od 1 do 24 wersetu. No dobrze, nie wiem, czy to przeczytać, to jest trochę długi opis, ale może spróbuję przeczytać, bo jednak myślę, że to jest tekst ważny. Wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty, na pewno nie umrzecie. Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc i skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w porze, kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go, gdzie jesteś? On odpowiedział, usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg, któż Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego Ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział, niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty, dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała, wąż mnie zwiódł i zjadłem. Może tyle. Nie będę czytał całego opisu. opisu, później jest to, co Pan Bóg wypowiada do węża, do niewiasty i do mężczyzny i na koniec jest, są takie słowa. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Po czym Pan Bóg rzekł, oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc, także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia. I teraz spróbujmy sobie ten tekst skomentować. Najpierw tak trochę egzegetyczno-biblijnie. To określenie węża, hebrajskie nachasz, czasownik, który pochodzi od tego samego rdzenia, odnosi się do praktyk magicznych, a rzeczownik oznacza dokładnie wróżby i przepowiednie. To jest zresztą stąd też praktyki Bliskiego Wschodu zakładały często obecność węża. Oczywiście to nie jest prosto tak, znaczy z naszej perspektywy my tak jakby odruchowo interpretujemy to w ten sposób, że ta postać węża jest kojarzona z szatanem. Proszę zobaczyć, że wąż w rozmowie z niewiastą treść nakazu, nie nazywa Boga, to wypowiadam za takim jednym z egzegetów, bo tego w tekście polskim trochę nie zobaczymy, że nie nazywa Boga Jahwe, ale Elohim. I potem kobieta w trakcie tego tekstu to przejmuje, czyli jakby przechodzi w swoim myśleniu na pozycję kusiciela. Czyli można powiedzieć, że ten kusiciel zaatakował umysł i odniósł zwycięstwo. I to jest jakby taki moment, ten moment pierwszego grzechu, że brak woli słuchania, nieposłuszeństwo, zamknięcie na Bożą prawdę, a jednocześnie nasłuchiwanie innego głosu. Właśnie głosu kusiciela. Wspominałem o tym, że to w Ewangelii Jana Jezus mówi, ojciec kłamstwa, od początku zabójca człowieka, o szatanie. Kolejna rzecz to grzech Adama oczywiście jest nieposłuszeństwem, czyli jest przeciwstawieniem się Bogu przez pogwałcenie jednego z przykazań, ale ważniejsze od tego zewnętrznego aktu jest wewnętrzny akt, że Adam chciał być jak Bóg. To znaczy chęć bycia jak Bóg, który zna dobro i zło, co oznacza, że Adam i Ewa chcieli zająć miejsce, które przysługuje tylko i wyłącznie Bogu. Chcieli decydować o tym, co jest dobre, a co złe. Pokusa bycia jak Bóg oczywiście jest czymś niemożliwym do zrealizowania. Zresztą proszę zobaczyć, że w trakcie tego opisu to drzewo jest postrzegane inaczej. Staje się atrakcyjniejsze. Są takie sformułowania jak ma owoce dobre do jedzenia, fizycznie atrakcyjniejsze, estetycznie. Jest ono rozkoszą dla oczu. Sapiencjalnie, można mądrze powiedzieć, owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Kolejna sprawa, która wynika z tego opisu, to jest zrzucanie odpowiedzialności na kobietę, a ta na węża, choć w domyśle myślę, że to jest zrzucanie odpowiedzialności tak naprawdę na Boga, który człowieka stworzył. Człowiek nie wyraża skruchy i poczucia winy, minimalizuje swoją odpowiedzialność. Adam mówi, kobieta, którą mi dałeś, ona dała mi to jabłko, prawda? Nie ma skruchy, minimalizowanie odpowiedzialności. Kolejna rzecz, Bóg rozmawia z człowiekiem, ale nie rozmawia z wężem. Proszę zobaczyć, że w tym opisie nie ma dialogu z wężem. Wąż nie jest przepytany, tak jak ludzie. Tu jest też taka gra słów w języku oryginalnym. Ten, który był przebiegły, Arur, staje się przeklęty, Arur. Ważne, że ziemia i wąż zostają przeklęci, ale znowu, człowiek nie zostaje przeklęty w tym opisie. Nowa wiedza, która staje się udziałem ludzi, ma dwie konsekwencje. Wstyd i utratę niewinności. Ludzie są zdani na siebie. O ile mogą ukryć swoją nagość przed sobą, o tyle nie przed Panem Bogiem. Bóg pyta Adama, kto ci powiedział, że jesteś nagi? A więc mamy pierwotną przyjaźń z Panem Bogiem, która została poddana próbie. Oczywiście wypaczona interpretacja powie tak, że Bóg był kimś złym, zazdrosnym, który nie chciał człowiekowi udzielić daru poznania i równości ze sobą. Ale ważne jest właśnie wypowiedzenie właśnie zwłaszcza w kontekście tego, że Adam chce być jak Bóg, że człowiek nie jest powołany do równości z Bogiem. No to jest rzecz znowu, taka może się wydawać banalna, ale my nie jesteśmy powołani do tego, żeby być jakby, no, nie jesteśmy powołani do równości z Panem Bogiem, jesteśmy powołani do bycia w bliskości, jesteśmy powołani do przebóstwienia, zjednoczenia z Panem Bogiem, ale nigdy nie będziemy kimś takim jak Pan Bóg, ponieważ jest to po prostu niemożliwe. Zresztą to jest też ciekawe, że to, co tam się, to, co mamy opisane w Księdze Rodzaju, to jest tak, że Pan Bóg i tak ten dar chciał dać, ale to wąż podsuwa człowiekowi myśl, żeby sam do niego sięgnął. Proszę zobaczyć, to jest często też tak w naszym doświadczeniu, że przecież my wierzymy w takiego Pana Boga, który wszystko, co dobre, chce mi dać. Pan Bóg nie chce mi odmawiać czegoś, co ja naprawdę potrzebuję. Tylko Pan Bóg, myślę, że pragnie, żeby człowiek przyjmował to z wdzięcznością, żeby spróbował o to poprosić. A człowiek często niestety sam wyciąga rękę i sam bierze to, co i tak być może Pan Bóg chciałby mu dać. Sens zakazu Boga jest następujący. Drzewo poznania dobra i zła symbolizuje granicę, której człowiekowi jako istocie stworzonej nie wolno przekroczyć i którą powinien uznać aktem swojej woli. Właśnie ta próba w formie zakazu dotyczy wolnej woli człowieka. Czyli pytanie, czy uzna on, że jest istotą stworzoną, czy też będzie chciał być jak Bóg. Adam nie zechciał. Spotkałem się z taką interpretacją, która mi się jest taka bardzo obrazowa, dosadna i tutaj pożyteczna dla nas, że jeden z inżynierów powiedział, że Adam, jak to umysł praktyczny, Adam odrzucił instrukcję użytkownika przeznaczoną dla niego i dla świata. No więc nie ma się co dziwić, jeśli odrzuciliśmy instrukcję użytkownika, czyli że mamy jakąś rzecz, którą kupiliśmy, nabyliśmy nową, a odrzucamy instrukcję i robimy coś po swojemu. Więc trudno oskarżać konstruktora, jeśli użytkownik nie chciał przestrzegać tej instrukcji. Co jest istotą grzechu pierworodnego? Jakie on ma konsekwencje? Teraz dopowiedzmy jeszcze dalej tak. Właśnie po pierwsze, istotą tego grzechu jest to, że człowiek pragnie być tam, gdzie nie ma być i że chce być tym, czym być nie może. Ale więcej, że on to naprawdę robi. I korzeniem tego jest właśnie ta pożądliwość, zachłanność, konkupiscencja. Po drugie, ta nieszczęsna sytuacja człowieka polega także na tym, że człowiek, zwracając się ku czemuś, co nie jest Bogiem, co fałszywie wierzy za Boga, sam uniemożliwia sobie poznanie prawdziwego Boga i odkrycia swojej tożsamości. I tu jest istota dramatu, że człowiek zwraca się w inną stronę, ku czemuś, co nie jest Bogiem i bierze to fałszywie za Boga. I tylko sam Bóg może pokonać tę niemożność, to nieszczęście i pozwolić się sam poznać. I to się dokonuje właśnie w Jezusie. Że człowiek sam nie jest w stanie tego zrobić po grzechu pierworodnym. Potrzebuje łaski, którą Pan Bóg daje, która musi się spotkać właśnie z Jego wolą, z Jego wolnością. Niesamowite słowa znalazłem u Simone Weil, która w jednym ze swoich tekstów napisała tak. Fałszywy Bóg, który jest zupełnie podobny do prawdziwego Boga, poza tym, że go się nie dotyka, na zawsze uniemożliwia dostęp do prawdziwego. Niesamowite słowa. Proszę zobaczyć, fałszywy Bóg jest podobny zupełnie do prawdziwego Boga, poza tym, że się go nie dotyka, na zawsze uniemożliwia dostęp do tego prawdziwego. No, nie dotyka się go, dlatego że po prostu no, nie jest Bogiem. I to jest właśnie dramat człowieka, który zwraca się, czy odwraca się od Pana Boga. Na zawsze uniemożliwia dostęp do prawdziwego. Jak to Simone Weil z pewną nutą dramatyzmu. Ale bardzo niezwykłe słowo. Kolejna rzecz. Skutki tego grzechu to jest przede wszystkim utrata, to już gdzieś mówiliśmy, utrata wolności od pożądliwości, czyli ta konkupiscencja. Dążenia człowieka nie skupiają się już wokół wiary, ufności, miłości, ale wytwarzają autonomię cząstkowych skłonności i pożądań. Człowiek ulega sile kłamstwa, poddaje się fałszywemu autorytetowi. I tu jest święty Bernard z Clairvaux powiedział tak, że człowiek upadły jest upośledzony w swojej zdolności smakowania rzeczy takimi, jakie są. Znowu niezwykłe stwierdzenie, że człowiek upadł, człowiek po grzechu gdzieś zatracił zdolność smakowania rzeczy takimi, jakie są. To jest taki człowiek, który wchodzi gdzieś do cukierni, czy do kawiarni, czy znowu ma wielkiego ptysia, którego lubi, no i może go zjeść, ale nie będzie nic czuł w ogóle. Nie będzie czuł smaku tego, co ma smak. To nie byle leczy. Jakie mamy trudności? Bo oczywiście ta koncepcja grzechu pierworodnego jest związana też z pewnymi trudnościami. Nie ma się co czarować. Te trudności są. Jak możemy je sformułować? Po pierwsze, problemem pozostaje umiejscowienie momentu, z tego momentu grzechu w historii, czyli kiedy to się dokonało. To jest jakby pierwsza trudność, bo oczywiście nie przyjmujemy dosłownie tego, że już myślę, że nie muszę w tym miejscu takich rzeczy tłumaczyć, że rzeczywiście Pan Bóg stworzył świat w 7 dni, na początku był Adam i Ewa i tak to wszystko się dokonało. To jest pewien opis, pewien obraz. Niemniej taki, który też mówi o czymś prawdziwym, o jakimś momencie w historii, który się wydarzy. To znaczy, że nazwijmy to tak, że w pewnym momencie ta ludzka istota gatunkowa była zdolna do użycia wolności, miała pewną świadomość, ale użyła jej źle, chociaż mogła dobrze. Po drugie, to z kolei spowodowało, że człowiek właśnie nie rozwijał się dalej w zgodzie z zamiarem Bożym, a to wszystko miało skutki dla całej wspólnoty ludzkiej. I tutaj mamy drugą trudność, jeśli myślę, że jeszcze bardziej skomplikowaną. Jak? Czyli mechanizm wpływu na innych. Pamiętam ostatnio, jak z młodzieżą właśnie rozmawialiśmy gdzieś przy okazji. Oni mają, młodzi ludzie, na przykład, którzy są w liceum, mają genialną zdolność od razu wchodzenia w sedno problemu. Takich, których teologowie będą roztrząsają na poziomie tam właśnie bardzo abstrakcyjnym, oni od razu w sposób naturalny wchodzą w istotę problemu, po prostu, no oczywiście po swojemu, swoim językiem. No i właśnie oni pytali, no jak to jest? No przecież, że ja ponoszę konsekwencje czegoś, co tak naprawdę kiedyś gdzieś się dokonało i teraz jakie to ma, dlaczego ma to przełożenie na moje życie? Czyli na moją osobistą historię. I dlatego jest pełne niepokoju pytanie, dlaczego pierwszy grzech dziedziczą wszyscy ludzie? Jak ten akt mógł zdeterminować wszystkich ludzi, że każdy, bez wyjątku, potrzebuje odkupienia? I tu dotykamy problemu przekazywania grzechu pierworodnego. Czy teologia potrafi to jakoś wytłumaczyć? Na pewno potrafi. Ale jak? I tu jest trochę subtelności teraz będzie. Teologia powie tak, że w Adamie jest to grzech osobisty, zaś w jego potomkach nie jest winą osobistą i dlatego w odróżnieniu od naszych grzechów osobistych można go nazwać grzechem w sensie analogicznym. Rozumiem. Powiedzmy to tak, że grzech pierworodny, przywołajmy sobie pojęcie braku. Grzech pierworodny jest pewnym brakiem, ale uwaga, nie jest jednak to brak zawiniony, ale odziedziczony. Brak, który nie jest zawiniony, ale odziedziczony. Święty Tomasz powie o peccatum naturae, czyli braku przekazywanym samą naturą ludzką. To znaczy, że każdy człowiek rodząc się otrzymuje człowieczeństwo, otrzymuje swoją naturę, właśnie taki brak. Święty Augustyn, sięgnijmy do Augustyna. On w ogóle rozróżnia originatum i originans. Originatum, grzech pierworodny zapoczątkowany, który odnosi się do nas wszystkich, jest odziedziczony w uczucie natury. I originans odnosi się do grzechu Adama i Ewy. Jest to pierwszy akt, decyzja sprzeciwiania się Bogu. I Augustyn mówi tak, grzech pierworodny w nas to grzech naszej natury, którą dziedziczymy, a częścią niej jest zła wola. Zatem dziedziczymy od Adama złą wolę, która sprzeciwia się Bogu. To jest też próba jakiegoś wytłumaczenia. Czyli dziedziczymy złą wolę, która sprzeciwiła się Bogu. Ojciec Jacek Sali, w jednym z jego tekstów wyczytałem takie słowa. On to postawił w postaci pytania, dlaczego my musimy cierpieć za to, że pierwsi rodzice zgrzeszyli? No właśnie. I on odpowiada krótko tak, jak to czasami ojciec Jacek Sali, czasami ucieka od problemu, a czasami bardzo celnie wyjaśnia. Odpowiem krótko. Nie za to, tylko dlatego. Nie wiem, czy to Państwa przekonuje. I on mówi dalej jeszcze tak, że jeśli żaden człowiek nie czyni zła wyłącznie na własny rachunek, bo tak jest, że nigdy nie czynimy zła wyłącznie na własny rachunek, bo to zło zawsze uderza także w innych, to również zło pierwszego człowieka nie mogło się skończyć na nim samym. Teraz jeszcze tekst, skoro już tak staramy się systematycznie bardzo robić, to przywołajmy jeszcze tekst listu do Rzymian. 5 rozdział 12-19. To jest podstawowy tekst mówiący o grzechu pierworodnym, to znaczy o tym, że wszyscy uczestniczymy w tym grzechu. Święty Paweł mówi tak. Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli, bo i przed prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść. I później dodaje, i nie tak samo ma się rzecz z tym darem, jak i ze skutkiem grzechu spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska, domyślnie łaska Chrystusa, przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwego jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. A więc przez pierwszego człowieka wchodzi na świat potęga grzechu, która dotyczy wszystkich ludzi, ale grzeszących z kolei osobiście. Ta właśnie moc sprawia, że wybór Adama się potwierdza. I jak przez jednego wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego, czyli Jezusa Chrystusa, wszyscy zostają usprawiedliwieni. Tu warto by było, myślę, w tym kontekście dodać taką rzecz o skutkach grzechu pierworodnego. To jest na przykład kwestia taka, kiedy często się dyskutuje, zwłaszcza też może bardziej młodzi ludzie zastanawiają się właśnie, dlaczego ja zostałem ochrzczony, chociaż nie miałem na to wpływu i nie miałem możliwości wyboru. Tak? Więc kwestia chrzcić czy nie chrzcić, zanim sobie na to odpowiemy, to najpierw powiedzmy o takich trzech wymiarach dobra w ludzkiej naturze, bo to już nas podprowadzi pod odpowiedź. Trzy wymiary dobra w ludzkiej naturze. Zasady konstytutywne dla ludzkiej natury. Dusza. Najpierw dusza. Ten wymiar jest nietknięty po grzechu pierworodnym. Czyli struktura osoby jest zachowana. Zarówno przed, jak i po grzechu człowiek ma umysłowe i zmysłowe poznanie tego, co jest mu dane. Potrafi rozumować, myśleć logicznie, rozróżniać, wie o dobru i złu, chociaż jednocześnie po upadku dokonuje pewnej selekcji poznawczej na zasadzie egoistycznych interesów, tracąc z pola widzenia Boga i to, co boskie. Ale ważne jest, że ten pierwszy element, dusza, pozostaje nietknięty. Drugi, skłonienie do cnoty. To teologia powie inclinatio ad virtutem. Skłonienie do cnoty, do dobrego działania. I ten wymiar, ten poziom zostaje osłabiony. I jest jeszcze trzeci poziom, właśnie sprawiedliwość pierwotna. Ten poziom po grzechu przestaje istnieć. To jest ważne rozróżnienie, dlatego że ono nam od razu nas ustawia w pewnej perspektywie na przykład mówienia, odpowiedzenia na pytanie chrzcić czy nie chrzcić. Czyli sprawiedliwość pierwotna przestaje istnieć. Skłonienie do cnoty, czyli do dobra, ten poziom mamy osłabiony po grzechu. A dopiero ten najgłębszy poziom dusza pozostaje nietknięty. Od najdawniejszych czasów Kościół widzi w praktyce chrztu dzieci wyraźną wskazówkę istnienia grzechu pierworodnego. Często jest tak, że jak szukamy odpowiedzi na pewne pytania, sięgamy do tradycji Kościoła. Kościół od samego początku, są na to świadectwa m.in. Orygenesa i innych soborów, chrzci wszystkich, chrzci także małe dzieci i ma przekonanie, że to jest ważne. Dlatego, że Pan Jezus umarł za wszystkich bez wyjątku. To znaczy każdy potrzebuje chrztu. W związku z tym proszę zobaczyć, jeśli mamy tak, że ten pewien poziom przestaje istnieć, a pewien jest osłabiony, to w związku z tym ma znaczenie to, czy ktoś przyjmie chrzest jako dziecko i jakie to ma potem konsekwencje, czy nie przyjmie tego chrztu i jakie to ma konsekwencje. Klasyczna nauka Kościoła mówi, że przez chrzest wraz z odpuszczeniem grzechów człowiek dostaje, to jest bardzo ważne sformułowanie, wszelkie zalążki dobra, czyli jakby sadzonki wszystkich cnót, czyli tych skłonności ku dobru. Teraz proszę zobaczyć, jeśli chrztu nie ma, to nie ma tych sadzonek. Czyli ten człowiek, który mały, dziecko, które zostanie ochrzczone, w takiej perspektywie, w świetle tego, co powiedzieliśmy, czegoś nie dostaje. W związku z tym inaczej będzie wyglądał jego rozwój niż kogoś, kto ten chrzest otrzymuje i będzie się rozwijał. I tu już widać jakby głębokie uzasadnienie tego, dlaczego chrzest jest tak niesamowicie istotny. Czyli człowiek po prostu dostaje konkretną łaskę w tej przestrzeni duchowej, żeby zmagać się ze złem i czynić dobro. Tu oczywiście były dyskusje w historii, czy grzech pierworodny zniszczył naturę, w jaki sposób to zniszczył. Można powiedzieć, że taka odpowiedź Kościoła generalnie jest taka, że natura oczywiście, tak jak powiedziałem też trochę przed chwilą, że jest osłabiona, ale nie została całkowicie zniszczona. Zniszczony został tylko ten wymiar sprawiedliwości pierwotnej. Tutaj może warto tylko dwa takie momenty w historii teologii przywołać. Po pierwsze spór pelagiański, Augustyn Pelagiusz głównie, a drugie inny oczywiście Luther. Pelagiusz powiedział tak, i to jest istotny moment w myśleniu na temat grzechu, łaski, że człowiek może nie grzeszyć samym wysiłkiem woli. Człowiek może nie grzeszyć samym wysiłkiem woli, czyli że nie potrzebuje do tego łaski. I to myślę, że myślenie pelagiańskie wciąż jest obecne w Kościele. Czyli on powiedział tak, Adam dał nam tylko zły przykład. W takim razie od razu można zapytać, po co Chrystus, po co dzieło Pana Jezusa, skoro Adam dał nam zły przykład tylko. Dla Pelagiusza Chrystus przyszedł tylko przypomnieć o ludzkiej naturze, jest tylko wzorem do naśladowania. I tu teologia powie, że u Pelagiusza mamy coś takiego jak evacuatio crucis, czyli ewakuacja krzyża, wyrzucenie krzyża, wyrzucenie tego, co Pan Jezus zrobił. Walczył z nim m.in. Augustyn, dla którego wszyscy zgrzeszyli, stąd wszyscy potrzebują odkupienia. Dla niego człowiek na skutek grzechu pierworodnego stracił panowanie nad swoimi pożądaniami. To Augustyn właśnie powie o tej konkupiscencji, nieuporządkowana miłość siebie. No, nawiasem mówiąc, Augustyn mówił też, że właśnie ten grzech pierwotny jest przekazywany zwłaszcza przez grzeszny stosunek seksualny. I tu no, trzeba wziąć trochę poprawkę na cały kontekst, jak to wtedy było, ale to potem poszło w historii teologii, różnych takich dziwnych interpretacji. Aż myślę, że do tych czasów, jeśli Państwo, niektórzy się zerknęli chociażby z tekstami jednego z naszych braci, nawiasem mówiąc, teraz właśnie obronił doktorat z kwestii grzechu pierworodnego w kontekście małżeństwa. Temat bardzo ciekawy, ale właśnie on tam dosyć radykalnie występuje przeciwko na przykład jakiejkolwiek formie, na ile ja też pewnie dobrze by było go tutaj przepytać, żeby sam powiedział, ale występuje radykalnie przeciwko w ogóle jakiejkolwiek formie pożądliwości i przyjemności. Każda przyjemność zasadniczo występuje zła. No, jak to ustawimy w takiej perspektywie, to jesteśmy na równi pochyłej. Ja nie wiem, czy się Krzysztof tak do końca to rozumie, natomiast to myślę, że się wytnie oczywiście. Znaczy to jest ciekawe. Odsyłam jak też Państwa, żeby nie być gołosłownym, żeby sobie też samemu wyrobić zdanie na ten temat. Jest w jednym z numerów w drodze, kilka numerów temu jest jego tekst właśnie na ten temat i w tym samym numerze jest to tekst ojca Kapucyna, ojca Knoca. To są takie dwa głosy, które bardzo się od siebie różnią. Temat jest bardzo ważny. Po pierwsze teologia małżeństwa. Po drugie właśnie kwestia kwestie subtelne w małżeństwie. Dobrze. I teraz jeszcze Luther. Oczywiście Luther powie tak, że natura ludzka jest całkowicie zniszczona. Dlatego Sobór Trydencki musiał potwierdzić, że natura, chociaż zraniona grzechem, zachowała swoją integralność. Jeden z kanonów powie, że nie można utożsamić grzechu pierworodnego z pożądliwością, która pozostaje w ochrzczonym, lecz nie szkodzi temu, kto z nią walczy przy pomocy łaski Bożej. Okej. Teraz jeszcze kilka rzeczy spróbujmy sobie dopowiedzieć na temat grzechu, może już takich bardziej konkretnych. Po pierwsze, no warto by pewnie powiedzieć, jak my możemy rozumieć sam grzech, taką jakąś próbować definicję. Ja też odwołam się do nieocenionego Jana Pawła II, rekoncyliacja et penitentia, tej adhortacji. Papież mówi o grzechu tak. I myślę, że to jest takie określenie, które jest takie bardzo takie rzetelne. Grzech to nieposłuszeństwo człowieka, który nie uznaje aktem swojej wolności panowania Boga w swoim życiu. Przynajmniej w określonym momencie, kiedy przekracza jego prawo. Czyli nieposłuszeństwo człowieka, konkretny akt wolności, nie uznaje panowania Boga w tym konkretnym momencie swojego życia. Nie mamy na to czasu, ale bardzo ciekawe by było prześledzenie różnych określeń grzechu, na przykład ze strony ojców pustyni albo ojców kościoła. Oni mieli genialne obrazy, właśnie jak to myśli są wężami na przykład, że pokusa to jest właśnie zła myśl, pokusa to jest wąż, węża trzeba oczywiście ugodzić, zanim pełni do celi, zanim zaatakuje serce. Więc taka była maksyma, ugodź męża w głowę, zanim pełznie do celi. Dużo takich, mnóstwo obrazów. To jest oczywiście bardzo piękne, ale nie mamy na to czasu, jakby ktoś chciał sobie tak też poczytać, to odsyłam do tekstu Ojców Pustyni, do apoptegmatów na przykład. Generalnie ojcowie Kościoła bardzo mocno też podkreślają zło jako pewną siłę dynamiczną, która się rodzi, która kiełkuje, która się rozwija, że to jest coś, co ma w sobie pewne życie. Ojcowie greccy, wschodni, mówili o grzechu, używając terminu ignorancja. Grzegorz Nysy mówi o błędzie rozumu, który daje się zwieść i wybiera zło. To Tischner też powie, że zło przybiera właśnie maskę dobra. Święty Jan, ewangelista, utożsamia grzech z hen anomia w pierwszym liście. Czyli korzeniem tego jest nomos, prawo. I dlatego święty Jan będzie tłumaczył grzech jako pogwałcenie prawa i dla niego jest to synonimem tego określenia, które przywoływaliśmy, hamartia. Co to znaczy? To znaczy, że wystąpienie przeciw jakiemuś przykazaniu Chrystusa, że jest to wystąpienie przeciwko jakiemukolwiek przykazaniu Chrystusa, może w ten sposób. Tutaj też warto dodać, że wschód i zachód, czy ojcowie wschodni i ojcowie zachodni różnili się w patrzeniu na grzech, tak jak w patrzeniu na różne inne kwestie w teologii. Zachód to była bardziej kazuistyka, kategorie, właśnie te wszystkie później księgi takie penitencjalne, gdzie za taki i taki grzech to i to wiadomo, że trzeba było taką pokutę otrzymać. I dlatego na zachodzie rozwinięto doktrynę grzechu powszedniego, zwłaszcza w wyniku właśnie starcia z pelagianizmem. Na wschodzie nieco inaczej. Teofan Rekus tak powie. Każdy grzech jest ciężki, ponieważ zasmuca Boga. To od razu widzimy, wchodzimy w mentalność wschodnią trochę. Każdy grzech jest ciężki, ponieważ zasmuca Boga. Przypomnijmy sobie to, co powiedzieliśmy wcześniej o tym, że nie znamy jakby tego, jak bardzo przez grzech, jakkolwiek my się od Pana Boga oddalamy. Nie znamy jakby miary tego oddalenia, nie znamy jednocześnie jakby miary naszego przebaczenia. I tu jakby to stwierdzenie bardzo pięknie w to trafia. Każdy grzech jest ciężki, ponieważ Pana Boga zasmuca. Louis by powiedział, nie wiem, czy ten tekst już przytaczałem, no właśnie, chyba przytaczałem ten, że nie ma znaczenia, czy to są karty, czy zabójstwo. Nie ma znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że to powoduje jeden określony skutek. Odsuwa mnie od Pana Boga. A to jest najważniejsze. Czyli na wschodzie jest nieco inaczej, dlatego na wschodzie schematyczne wymienianie grzechów ciężkich jest trudne do zrozumienia. Dla nich ważniejsze od zewnętrznego efektu złego działania jest wewnętrzne wypaczenie serca. My mamy taką mentalność, myślę, no trudno powiedzieć, czy wciąż mamy, czy nie mamy, ale w historii na pewno bardziej tak było, że właśnie kazuistyka, kanony, no, słynne zastanawianie się, co mogę jeszcze zrobić, żeby to nie było grzechem. Jak ktoś przychodzi i pyta, ile mogę z dziewczyną sobie pozwolić, żeby nie było grzechem. Tak? Czy to już jest grzech, czy jeszcze nie? No to wtedy, tak jak jeden z naszych braci powiedział, możesz tyle, dopóki mama nie wejdzie. to jest, proszę zobaczyć, to jest jakby nasza mentalność takiego zastanawiania się, czy to już jest grzech, czy to jeszcze nie jest grzech. To jest absurdalne. Dlatego, że to nie ma sensu, bo to nas wprowadza w zupełnie fałszywą logikę myślenia. Czy to jeszcze mogę, czy już nie mogę? To zupełnie nie tak. Właśnie ważne jest to, co się dzieje z moim sercem. Czy ja coraz bardziej jestem gotowy, żeby do Pana Boga zmierzać, żeby się Mu powierzyć, żeby się na Niego otwierać, czy też następuje pewne zamknięcie. I czasami, przecież mamy takie doświadczenie, że czasami mały grzech zewnętrzny może być spowodowany, czy jednocześnie może być wielkie wypaczenie serca, coś wielkiego w środku. I to wewnętrzne wypaczenie serca może być ciężkie nawet przy sprawach właśnie pozornie błahych na zewnątrz. Bardzo mi się podoba takie określenie, które ojcowie Kościoła zapożyczyli chyba ze świeckiej literatury greckiej, że człowiek grzeszny podobny jest do tego, kto wpada w bagno, w obszar niepodobieństwa. Wpadamy w bagno, w obszar niepodobieństwa. Oczywiście mamy w teologii rozróżnienie na grzech śmiertelny i powszedni. Uczyliśmy się tego, przygotowując się pewnie do Komunii Świętej. Pierwszy list świętego Jana. Mowa jest o grzechu, który sprowadza śmierć, w przeciwieństwie do grzechu, który śmierci nie sprowadza. Oczywiście chodzi o śmierć duchową, czyli utratę prawdziwego życia z Bogiem, czy według świętego Jana utratę życia wiecznego, którym jest dla niego znajomość Ojca i Syna i komunia z nimi. I według świętego Jana grzech, który sprowadza śmierć, to zaprzeczenie Syna lub kult fałszywych bogów. I Jan też akcentuje ten nieobliczalny ciężar tego, co jest istotą grzechu, odrzucenie Boga, co najbardziej ma miejsce w taki sposób namacalny. Apostazji i bałwochwalstwie. Według Tomasza grzech jest śmiertelny, kiedy, ładnie mówiąc, nieład duszy posunie się aż do odwrócenia się od celu ostatecznego. Czyli Boga, z którym jednoczy nas miłość. Natomiast grzech jest powszedni, gdy nieład dotyczy innych rzeczy. Dlatego grzech powszedni, można powiedzieć tak, nie pozbawia łaski uświęcającej ani przyjaźni z Bogiem, miłości, podczas gdy pozbawienie tych dóbr jest bezpośrednią konsekwencją grzechu śmiertelnego. Dodatkowo grzech śmiertelny dotyczy poważnej materii i został uczyniony z pełną świadomością i całkowitą zgodą. To są ważne wyróżniki. Poważna materia, pełna świadomość, całkowita zgoda. Chociaż oczywiście nauka Kościoła powie, że są grzechy będące zawsze, niezależnie od okoliczności, wielką niegodziwością i dlatego ze względu właśnie na swój przedmiot, jeśli wystarczająca jest świadomość, to zawsze będą grzechem ciężkim. Mam jakiś cytat, tylko nie wiem, czy to jest z Tomaszem, nie zaznaczyłem sobie. Wraz z całą, to nie z Tomaszem na pewno. Wraz z całą tradycją Kościoła nazywamy grzechem śmiertelnym ten akt, w którym człowiek świadomie i dobrowolnie odrzuca Boga, Jego prawo ofiarowane człowiekowi przez Boga przy mierze miłości. Gdyż woli zwrócić się do siebie samego, do jakiejś rzeczywistości stworzonej i skończonej, do czegoś przeciwnego woli Bożej. I ostatnia już rzecz, ale myślę bardzo ważna. To jest kwestia, dlaczego w ludziach uwolnionych przez chrzest wciąż jest podatność zasłon. No właśnie, dlaczego? Jestem ochrzczony, chodzę do kościoła, modlę się, przychodzę na szkołę wiary do dominikanów. Dlaczego wciąż jest we mnie podatność na zło i dlaczego jest ta słabość? I genialną daje odpowiedź Sobór Trydencki, który mówi tak. Ochrzczonych pozostaje pożądliwość, konkupiscencja lub zażywie, fomes. Zażywie, czyli fomes to jest taki materiał zapalający, który pod wpływem grzechu łatwo bucha pomyje. To można by tak obrazowo sobie wyobrazić, że jest nas pewne siano takie suche. Po prostu jedna iskierka bucha. W ochrzczonych pozostaje pożądliwość lub zażywie. Ponieważ zaś ta pożądliwość jest nam pozostawiona do walki, już wiemy po co, nie może ona szkodzić tym, którzy jej nie dają przyzwolenia i mężnie się jej opierają z pomocą łaski Jezusa Chrystusa. Nic dodać, nic ująć. Czyli po pierwsze, opis tego, co jest. Jest nas pożądliwość, która jest efektem grzechu pierworodnego, czyli właśnie pewne pęknięcie, także skłonność do zła, to, że właśnie ta słoma, to siano może się łatwo zapalić. Ale jest nam ona pozostawiona do walki. I nie może ona zaszkodzić tym, którzy nie dają jej przyzwolenia, to znaczy, którzy się zmagają i w tym zmaganiu całą ufność pokładają w Panu Bogu. mężczyźni opierają z pomocą łaski Chrystusa. No to teraz w takim razie można by zadać pytanie, czy my walczymy tylko z pożądliwością. Proszę zobaczyć, przykazanie 9 i 10 dekalogu, jeśli połączymy, w takiej postaci, jakiej mamy w Księdze Powtórzonego Prawa 5:21, mówi tak. Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego, nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego, ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego woła, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego. Kluczowe słowo hebrajskie oznacza pożądać, tęsknić za, pragnąć czegoś. Są specjaliści, ale mam nadzieję, że to. Może chodzić o pragnienie, ale może chodzić także o działanie. Czasownik może oznaczać też pewien emocjonalny proces, jak łaknienie, pożądanie lub obsesyjne dążenie do przywłaszczenia sobie cudzej własności. Stąd pogwałcenie tego przykazania może prowadzić do pogwałcenia wszystkich wcześniejszych przykazań i ostatecznie relacji przymierza z Jahwe. I dlatego niektórzy zwracają uwagę, to jest bardzo ciekawe, że to przykazanie może stanowić pewnego rodzaju podsumowanie całości dekalogu. Właśnie to przykazanie. Jeden ze współczesnych myślicieli żydowskich, Heschel, mówi tak, tylko jedno z 10 przykazań zostało podkreślone dwukrotnie. Właśnie nie pożądaj. I wszystkie nim właśnie się kończą. Nie będziesz pożądał. Zresztą ciekawa rzecz, że hebrajskie rdzeń słowa pożądane to jest urok. Stąd można także tak rozumieć to przykazanie. Nie pozwól się zauroczyć temu, co należy do innego. Temu, kim on jest, a ty nie jesteś. Taki jest też sens tego przykazania. Czyli jesteś, kim jesteś. Odkryj to, kim jesteś. Nie próbuj być, kim nie jesteś. Tak jak Adam, który po grzechu, czy w grzechu chce być jak Bóg. To jest też nasz problem. Generalnie, no właśnie, jesteśmy pozostawieni w pewnym doświadczeniu walki. To jest to, co Paweł w liście do Rzymian 7:14-25 opisze jako ten grzech, jako część starego człowieka i tą skłonność natury. To jest znakomity opis kondycji człowieka. Jeszcze ten fragment przytoczę. Paweł mówi tak. Wiemy, że przecież, że prawo jest duchowe, a ja jestem cielesny, zaprzedzany w niewolę grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale tego, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję prawu, że jest dobre, a zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Tu jest jakby ten dramat w pełnej krasie. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodnie z prawem Bożym, w członkach zaś moich spostrzegam prawo inne. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku śmierci. Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc umysłem służę prawu Bożemu, ciałem zaś prawu grzechu. Właśnie, nie czynię tego, co chcę. Można by dopowiedzieć, nie czynię do końca tego, co chcę. I to jest trochę taki wniosek płynie z tych rozważań naszych, że skoro mamy takie doświadczenie, skoro mamy się jakoś zinterpretowane, no trzeba trochę się na to zgodzić i z tym się zmierzyć, że oprócz pragnienia dobra, które w nas jest, jednocześnie jest też skłonność do zła. Czyli jest w nas pewne pęknięcie, którego do końca nie rozumiemy, a które myślę często jest przyczyną naszych osobistych dramatów. I tutaj myślę, przynajmniej dla mnie, w sposób niezwykły właśnie ta koncepcja, zwłaszcza grzechu pierworodnego, właśnie w sposób bardzo głęboki, bardzo prawdziwy, wyjaśnia, interpretuje właśnie to, czego my doświadczamy. Że właśnie tak doświadczamy, takie jest nasze doświadczenie i z tym każdy się, mi się zasadniczo powinien zgodzić. Ale pytanie, dlaczego tak jest? Oczywiście to nie jest cała prawda o człowieku. Nie możemy zapominać o tym, co zrobił Chrystus. Bardzo mało Panu Jezusie tutaj mówiliśmy. Ja to szczególnie jakoś mam takie, że tam, gdzie w różne miejsca jeżdżę, Panu Jezusie mało mówię, ja chciałbym więcej. Ale no, to jest oczywiste, że to jest tylko jakby jedna strona medalu, że dopiero w świetle tego, co Pan Bóg dokonał w Jezusie, można w pełni zrozumieć jakby potęgę zła i spustoszenie, jakiego grzech, zwłaszcza ten pierworodny, dokonał w człowieku. I tu znowu przywołam te słowa Anselma, bo one są bardzo, bardzo piękne, bardzo wymowne. Dopiero po objawieniu ceny zapłaconej za nasze odkupienie mogło wyjść na jaw, jaką wagę ma grzech. I w tym miejscu widać, jak bardzo nauka o grzechu domaga się dopełnienia w postaci nauki o odkupieniu. To jest jednak już zupełnie inna opowieść. To może tyle. Jeśli byłyby jakieś pytania, to bardzo proszę. Teraz. Proszę za trudnych nie zadawać. To może jakby ktoś się zamyśli, to jeszcze jeden fragment przeczytam. To też Heschel, ten żydowski myśliciel współczesny, już nieżyjący, zapisuje takie słowa o tym zmaganiu człowieka ze sobą. Nie bądź pewny siebie aż do dnia swojej śmierci, powiedział Hillel, jeden z pewnie z jakichś rabinów. Nauczono nas, że człowiek może być przepełniony duchem świętości przez wszystkie dni swego życia, a jednak jeden moment nierozwagi wystarczy, by pogrążył się w otchłani. Jeden moment nierozwagi. Życie jest duchowym polem bitwy. Człowiek musi ustawicznie walczyć ze skłonnością do zła, albowiem człowiek przypomina sznur, którego jeden koniec ciągnie Bóg, a drugi szatan. Biada mi przed moim Jocer, Stwórcą. Tak się czyta. Dobrze. Biada mi za moją Jecer, skłonność do złego. Mówi talmudyczny epigram. Człowiek, czyli człowiek jako przypominający sznur. Się może kojarzyć z takim rozciąganiem koni, tak by było w dwie strony. Dobrze, czy jakiś, ktoś z Państwa ma jakieś może pytania ewentualnie do tego, co powiedzieliśmy sobie? Proszę bardzo. No to od razu ja bym spróbował to pytanie do postaci takiej związanej z doświadczeniem każdego z nas. Czy ja mogłem nie zrzeszyć wczoraj? Jasne, że mogłem, ale zrzeszyłem. Ja myślę, że tu odpowiedź się nasuwa sama. No, że człowiek oczywiście mógł nie zgrzeszyć, bo gdybyśmy przyjęli wersję taką, że człowiek musiał zgrzeszyć, to mamy determinizm. To jest jakby jedna rzecz. Druga, to bym powiedział tak, nie wchodząc w zawiłości egzegetyczne, że proszę zwrócić uwagę, zresztą trochę o tym mówiliśmy, że właśnie zło zazwyczaj przybiera maskę dobra. Myślę, że rzadko jest tak, chociaż pewnie tak bywa, że człowiek świadomie do końca wybiera zło. Ze świadomością, że to jest zło. Zawsze mu się to jawi w jakiś sposób, że to jest dobro, tak? Zrobię coś, no tak do końca. Czasami człowiek myśli, ale czasami raczej myśli, że to jest coś dobrego i że jakąś korzyść z tego będzie miał. I tutaj jest jakby podstęp zła, także złego, który kusi, że zawsze jest właśnie ten obrazowy cukierek, w którym jest coś brzydkiego. Tak, że cukierek jest ładny, tak i rozpakuje, a tam w środku się okaże, że jest dopiero coś brzydkiego. Czyli, że zło przybiera maskę dobra. I zawsze, proszę zobaczyć, że jeśli nie jesteśmy kuszeni, to zawsze jesteśmy w taki sposób kuszeni, że to zło nam się wydaje w jakiś sposób atrakcyjne, że jest w tym jakiś moment czegoś, co jest pożądane, co jest fajne, co jest dobre. Prawda? Tu to jest jakby też cała strategia kuszenia i cały jakby spryt tego, że no właśnie to tak jest. A trzecia rzecz do tego, co Pan powiedział, no to jest oczywiście cała kwestia w teologii dyskutowana, na ile Pan Bóg pewne rzeczy wie. Na ile wie, na ile skoro wie o pewnych rzeczach, to dlaczego te rzeczy tak właśnie się potem wydarzają. Można by odpowiedzieć na to w ten sposób, że nawet jeśli Pan Bóg o pewnych rzeczach wie, to jednocześnie no, nie znosi to naszej wolności, ponieważ to my decydujemy. To jest trudne, myślę, to są trudne tematy i to teologia do końca sobie z tym nie potrafi poradzić, tak jak nie potrafi sobie poradzić w sposób satysfakcjonujący, żeby dać odpowiedź na pytanie o demonie, skąd zło. To tak bym słowo odpowiedzieć. Nie wiem, czy... Proszę bardzo. Tak.
Bo oczywiście Bóg jest przedstawiany jako atrakcja. Jak się ma w tym zrobić? A zwłaszcza jak się ma w tym zrobić, ja się w swojej prowadzeniu mają odnosić tej historii. Czy nigdy się tego nie
podkreślić? Znaczy, ja bym bardzo się bał odpowiadać na to pytanie w ten sposób, że my wchodzimy jakby w tamto doświadczenie tego człowieka i próbujemy jakby je zrozumieć. Bo to wydaje mi się, że to nie jest chyba najlepsza droga, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Raczej myślę, że to, co my możemy, to jest spróbować odpowiedzieć na pytanie takie, jak my tu i teraz możemy sobie radzić ze złem. No to możemy sobie radzić. No, przede wszystkim myślę, że to, co wynikało z tego tekstu, który żeśmy sobie przeczytali z Soborowy, że pierwsza rzecz jest taka, że my sami nic nie możemy zrobić. Jezus mówi w Ewangelii, w przypowieści o krzewie winnym latorośle, to jest 15 rozdział Ewangelii świętego Jana, że bez mnie nic nie możecie uczynić. I dopiero jakby do końca przemyślenie, wniknięcie w tą prawdę, jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić. To znaczy, że bez Boga jesteśmy kompletnie bez szans. Ale z Nim, tak jak powie Paweł, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. No i tu się opiera nasza perspektywa z jednej strony ufności Panu Bogu, czyli sakrament pojednania, sakrament Eucharystii, modlitwa, Pismo Święte. To wszystko, co nas łączy, czy kieruje ku Panu Bogu, ale no niestety też moment naszej walki, tego, że Jezus jest kuszony na pustyni. My jesteśmy kuszeni. My musimy konkretną walkę wykonać i no, czasami w tej walce przegrywamy. Dlaczego do końca przegrywamy? Nie wiadomo. Czy to jest tak, że zabrakło już nam czegoś? Siły, woli, zmagania? Ja myślę, że najgorsze właśnie to jest nasze zniechęcenie. To jeden z ojców pustyni powiedział, że to jest grzech. A on zaskakująco miał odpowiedź, grzech to jest zniechęcenie. Że wtedy jest grzech poważny, kiedy ja się zniechęcam w walce o dobro. I w tym sensie to, co tam też przytaczaliśmy ze słowa Kierkegaarda między innymi, że najgorszym grzechem jest zgoda na grzech. Nie to, że ja upadnę, odejdę od Pana Boga. To jest jakby jedna rzecz ważna, dotykająca Boga, raniąca Go. Ale jeszcze bardziej to, co Pana Boga rani, to jest kiedy ja po grzechu nie przychodzę do Niego. To jest, myślę, że daje kluczowe. To Faustyna mówi na przykład te słowa, to wkłada je w usta Pana Jezusa Miłosiernego, że Jezus mówi takie słowa, że jak boleśnie mnie rani niedowierzanie mojej dobroci. Tego, że my nie dowierzamy, że Pan Bóg może z nami coś uczynić, a może wszystko. Ale no, walka pozostaje. Jesteśmy jak ten sznur trochę i to tak jest. Jeszcze jakieś śmiało. Proszę bardzo. Tak.
Zostaje brak. I teraz, jeżeli to nawet nie będzie, zostanie brak, procesu. Wskazano mi się to zdanie, które by było przeszłością.
Znaczy nie, no myślę, że to...
Dzieci, jak nie było rzeczy, to skóry doszły wyproszone jedno.
Ja rozumiem. No to jest jedno z takich też trudnych momentów w teologii do wyjaśnienia. Przede wszystkim, znowu, my nie możemy z naszej perspektywy na to odpowiedzieć, dlatego że musimy wejść od razu w perspektywę Pana Boga, to znaczy w Jego wieczne teraz. Nie możemy tego zrozumieć. To znaczy, że On jest poza czasem i w jednym momencie wszystko ogarnia. I jakby dopiero, kiedy sobie to powiemy, możemy postawić to pytanie. Ja myślę, że tego tekstu z listu do Efezjan, znaczy na pewno bym rozumiał ten tekst w ten sposób, że chodzi o wybranie wszystkich ludzi, w tym także Adama, no ale to, że człowiek został wybrany, także Adam, no to jakby nie przekreśla tego, co się w Adamie dokonało, że on zgrzeszył i odszedł od Pana Boga, jakby ja nie widzę tu sprzeczności. Judasz też został wybrany przed założeniem świata. Ja też zostałem wybrany jeszcze przed założeniem świata, mówiąc językiem świętego Pawła. A to nie zmienia faktu, że jestem kim jestem. Tej konkretnej mojej historii, która ma początek, ma ten moment teraz i ten moment, którego ja nie znam, do którego dopiero zmierzam, który jest przede mną zakryty. I w związku z tym, no, to się dzieje teraz, dla mnie. Nie wiem, jak dla Pana Boga się dzieje. Jak Pan Bóg patrzy na moje życie. Czy to jest tak, jak patrzy na taki film jak Klapki, że Radosław, który się narodził, który teraz jest nasz kolega w Poznaniu, który umiera w wieku 76 lat w klasztorze na Zbrzegu, tak? Nie wiem, czy Pan Bóg tak patrzy, ale widzi mnie takiego, jaki jestem. To są zresztą bardzo ciekawe rzeczy, ponieważ jest na przykład taka książka ojca Garriga, Francuza, Bóg, który nie ma jedza. To jest w ogóle absolutnie genialna książka, chociaż też ma mnóstwo rzeczy kontrowersyjnych. I on na przykład tam stawia taką tezę, że Bóg widzi, nie widzi naszej przyszłości, że tak, przeszłości nie ma w Panu Bogu, no bo Pan Bóg jest zawsze teraz. Pan Bóg widzi nas teraz i przyszłość widzi tylko, tak mówi, teraźniejszości naszych faktów. Czyli, że z tego by wynikało, że w jakiś sposób, no, bo on cały czas, dlaczego ja to mówię, bo on pisze jakby książkę i broni niewinności Boga, że Bóg, ponieważ jest Bogiem, jest absolutnie niewinny, czysty, nie może w jakikolwiek sposób znać, mieć w sobie idei zła. Bóg, w którym nie ma idei zła. W związku z tym on nie może zła poznawać. W związku z tym też, no właśnie. Ale to są już takie różne dyskusje, dywagacje. Książka jest, jeśli o tej książce już mówimy, ona jest niezwykła, ale też jest dużo tam takich stwierdzeń bardzo takich kontrowersyjnych. Dla nas niech wystarczy tyle, że Pan Bóg jest poza czasem, my jesteśmy w czasie. My jesteśmy w konkretnej historii i w tej konkretnej historii się zmagamy. I od tego zmagania, od naszych decyzji konkretnych zależy, czy będziemy żyć z Panem Bogiem i w jedności z Panem Bogiem, czy też nie będziemy żyć w jedności z Panem Bogiem. I tutaj kluczowy jest właśnie moment śmierci, jako ten decydujący moment opowiedzenia się za lub przeciwko Bogu. Ja bym? Proszę bardzo. No nie, no właśnie tak teologia mówi, że Maryi... Proszę? No właśnie tak teologia mówi, że znaczy krótko mówiąc, no to znowu, to jest takie sformułowanie dogmatyczne, które trzeba by było jakoś rozwinąć. Ja nie jestem ekspertem od mariologii, że Maryja została... że Maryję nie dotyczy jakby skaza grzechu pierworodnego. Dlaczego? Dlatego, że powiedziała tak Panu Bogu. Na mocy zasług Chrystusa, tego, co Jezus uczynił i że ona miała w tym swój udział bardzo konkretny, ponieważ się na to zgodziła, na mocy tego, ze względu na to, została jakby wyjęta od zmazy grzechu. Tyle. Ja mogę tyle powiedzieć, co mniej więcej mówi dogmat i tu... No i to jest rzeczywiście, to jest wyjątkowa sytuacja w historii jakby w całej historii człowieka, od samego początku. Ale też widać od razu w tym momencie, jak niezwykłą postacią się okazuje Maryja.
Proszę. A jeszcze wcześniej Józef otrzymał te słowo Karola Paula o tym, że Maryja często właśnie wyróżnił się do grzechu. I oni prosili akt zgody na to, że ich córka będzie.
Znaczy tu byłbym bardzo ostrożny, ponieważ to już, to co w ogóle wiemy o rodzicach Maryi pochodzi z apokryfów. Nie wiemy tego z Pisma Świętego i tutaj no, tu nie ma żadnych sformułowań dogmatycznych i możemy, znaczy pewne rzeczy przyjmujemy, tak jak przyjmujemy na przykład rodziców Maryi z imion i tak dalej, ale tu już byłbym bardzo ostrożny przed jakimiś takimi mocnymi sformułowaniami, które też gdzieś by nas ukierunkowały. To, co mamy sformułowane dogmatycznie, tak jak w przypadku Maryi, tego dogmatu ok. Tu mamy pewność, ponieważ jest dogmat i jakby mamy w takiej postaci, tylko się musimy zastanawiać ewentualnie, jak to rozumieć do końca. Ale mamy to już sformułowane. Natomiast w innych przypadkach to trochę byłbym ostrożny. Dobrze, to w takim razie ja Państwu bardzo dziękuję. Teraz wiem, że nie wiem, czy to jest taki zwyczaj, czy nie zwyczaj. W każdym razie, kto może, to zapraszamy na Eucharystię na godzinę 19. Nowy zwyczaj.
Urodził, jeszcze tylko dwa słowa, proszę Państwu, on się urodził niedawno, więc zapraszamy na chęci przemodlić też te rzeczy, o których mówiliśmy tutaj na...
O, to bardzo ważne.
Też troszkę oddać. Ja chcę tylko zaprosić na przyszły miesiąc, na 29 listopada, czyli 6 tygodni przed nami. Będzie ojciec Mirosław Piśniak mówił o grzechach na szczęście.
O, to będą konkrety. Jakieś
tak. Chciałam tylko powiedzieć, że to nie będzie ten ojciec Krzysztof.
Nie.
Ten kontrowersyjny ojciec.
Przepraszam, nie chciałbym, żeby tam jest kontrowersyjny. Nie był. Spokojnie. Znaczy, ja zachęcam do jego tekstu. Niech Państwo sobie sami wyrobią zdanie. Znaczy powiem tylko tyle, że rzeczywiście jego pewne stwierdzenia wywoływały dyskusję, także wśród nas, więc tyle mogę powiedzieć. To nie jest żadną jakby tajemnicą. Ale...
Tymczasem zamieszka to jest Mirosław Piśniak, o grzechach w małżeństwie i narzeczeństwie, czyli nie dużo po prostu w relacji.
O, to małżonkowie na życzenie przyjdą. Pomódlmy się w takim razie na koniec, myślę.
Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze.